Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Ammanie trwa katolicko-muzułmańskie kolokwium o religii w społeczeństwie obywatelskim.
W Lwowie obradowano na temat wspólnej dla wszystkich chrześcijan daty Wielkanocy.
Na zagrożenie dyktaturą relatywizmu wskazała Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej.
19 maja witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Religia, społeczeństwo obywatelskie to tytuł katolicko-muzułmańskiego kolokwium w siedzibie Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Amanie. Trzydniowe spotkanie zorganizował w stolicy Jordanii tamtejszy Królewski Instytut Studiów Międzyreligijnych wspólnie z Papieską Radą do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Obrady dotyczą trzech tematów odnoszących się do religii i społeczeństwa obywatelskiego w historii, w myśli filozoficzno-prawnej, w społeczeństwach współczesnych oraz w tradycji religijnej.
Na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na trwające od wczoraj spotkanie stoi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego kardynał Jean-Louis Thorin. Towarzyszą mu jego najbliżsi współpracownicy z tej dykasterii. Obecny jest też m.in. nuncjusz apostolski w Jordanii i tamtejsi biskupi. Stronę muzułmańską reprezentują głównie przedstawiciele środowisk naukowych z Jordanii i innych krajów – Egiptu, Iranu, Tunezji, Libanu. Kolokwium w Ammanie jest jedną z inicjatyw dialogu popieranych przez jordańską monarchię, o których wspomniał z uznaniem papież, odwiedzając niedawno ten kraj.
Stolica Apostolska testuje nowe sposoby upowszechniania magisterium Benedykta XVI. W najbliższy czwartek zostanie otwarty watykański portal dla młodzieży. Jego celem jest popularyzacja nauczania obecnego papieża w pokoleniu nowych technologii, mówi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, arcybiskup Claudio Maria Celli.
Myślę, że jest to pierwsza poważna próba portalu, który jest skierowany do młodych i stara się nawiązać z nimi treściwy, a przy tym życzliwy dialog. Jest to niejako odpowiedź na hasło tegorocznego orędzia Ojca Świętego na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które brzmi: nowe technologie, nowe relacje. Papież zachęca nas do krzewienia kultury dialogu, szacunku i przyjaźni. Przez ten portal chcemy być blisko pokolenia cyfrowego, jak Benedykt XVI nazywa dzisiejszą młodzież.
Portal ma charakter eksperymentalny. W najbliższy czwartek pod adresem www.pope2you.net będzie można znaleźć prezentację papieskiego orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w 5 językach. Przyszłość tej inicjatywy zależy od jej powodzenia wśród młodych odbiorców.
Możliwości ustalenia przez wszystkich chrześcijan wspólnej daty Wielkanocy poświęcono Międzynarodowe Seminarium Ekumeniczne na Grecko-Katolickim Uniwersytecie we Lwowie. Odbyło się ono w piątek, ale dopiero dziś opublikowano komunikat końcowy. Punktem wyjścia obrad były ekumeniczne ustalenia w sprawie wspólnej daty najważniejszego chrześcijańskiego święta podjęte przed 12 laty w Aleppo w Syrii. We lwowskim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Światowej Rady Kościołów, wyznań chrześcijańskich działających na terenie Ukrainy, w tym wszystkich trzech tamtejszych cerkwi prawosławnych, a także Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Przewodniczący tej dykasterii skierował do uczestników przesłanie. Kardynał Walter Kasper określił w nim propozycje wysunięte w Aleppo jako jedne z najciekawszych, jakie dotychczas na ten temat sformułowano.
W Aleppo uznano, że daty Wielkanocy winno się wyznaczać wspólnie, zgodnie z ustaleniami pierwszego Soboru Powszechnego, który odbył się w 325 roku w Nicei. Według nich chrześcijańska Pascha ma przypadać na pierwszą niedzielę po wiosennej pełni Księżyca. Trzeba to obliczać z użyciem nowoczesnych przyrządów i według południka przechodzącego przez Jerozolimę, postulowano przed 12 laty. Na obecnym spotkaniu we Lwowie stwierdzono jednak, że problemem dla chrześcijan różnych wyznań nie są same obliczenia, ale brak zaufania spowodowany trwającymi od wieków podziałami. Dlatego trzeba działać na rzecz wzajemnego zrozumienia i pojednania. Obchodzenie Wielkanocy tego samego dnia byłoby wyrazem ewangelicznego świadectwa wobec świata, czytamy w komunikacie końcowym. Przypomniano w nim, że przez najbliższe 2 lata daty te w kalendarzu juliańskim i gregoriańskim wyjątkowo zbiegają się. Podkreślono, że byłoby dobrze, gdyby odtąd przestało to już być wyjątkiem, a stało się regułą.
polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Daje się już odczuć pozytywny wpływ na życie Kościoła misji kontynentalnej zaleconej na konferencji w Aparecidzie. Zwrócili na to uwagę uczestnicy spotkania plenarnego Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej w dokumencie wydanym na jego zakończenie. Obrady odbyły się w zeszłym tygodniu w Managui. Do stolicy Nikaragui przybyło 60 biskupów z 22 krajów latynoamerykańskich. W dokumencie przyznano, że odnowa struktur kościelnych celem dostosowania ich do zadań misji, podobnie jak formacja misyjna duchownych i świeckich, napotykają jeszcze trudności i opory. Tym niemniej kościoły Ameryki Łacińskiej odpowiadają już na misyjne wezwanie, które przed 2 laty latynoamerykańscy biskupi rzucili na swej konferencji generalnej w brazylijskim sanktuarium.
Uczestnicy spotkania CELAM podkreślają szczególną odpowiedzialność wiernych świeckich za wdrażanie etyki jako niezbędnego punktu odniesienia w pluralistycznym społeczeństwie. Ewangeliczne wartości nie przestaną wówczas oddziaływać na latynoamerykańską kulturę w dobie kryzysu globalnego. Prócz niego wśród aktualnych wyzwań wymieniono szerzące się w wielu krajach regionu ubóstwo i pewne rozczarowanie demokracją, prowadzące do szukania nowych wzorców politycznych skażonych populizmem. Ponadto wskazano, że nurt laicki usiłuje wyciszyć wartości religijne i moralne, odsuwając Kościół od współpracy w tworzeniu kultury uwzględniającej centralne miejsce osoby. Wyrażono ubolewanie, że w różnych krajach kontynentu próbuje się w imię rzekomego postępu i rozwoju wprowadzić dyktaturę relatywizmu. Na spotkaniu Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej wyrażono solidarność z biskupami, którzy padli ofiarą oszczerstw, dyskredytacji czy wprost przemocy, jak też z licznymi księżmi oraz osobami zakonnymi i świeckimi, heroicznie dającymi świadectwo Ewangelii.
To nie świńska grypa jest największym problemem Meksyku, ale słabość demokracji i brak sprawiedliwości społecznej. Stara się o tym przypominać tamtejszy kościół przy okazji zbliżających się wyborów. 5 lipca zostanie w powszechnym głosowaniu odnowiony skład kongresu oraz niektórych władz stanowych. Zachęcając do udziału w wyborach, episkopat wyraża nadzieję, że będzie to okazja do umocnienia demokracji z jak najszerszym udziałem obywateli.
Meksykańscy biskupi zastrzegają się, że nie mają zamiaru wpływać na sposób głosowania wiernych. Zaznaczają jednak, iż istnieją w nauczaniu Kościoła określone kryteria wyboru kandydatów. Należą do nich uczciwość, znajomość potrzeb społecznych, zaangażowanie na rzecz pojednania i sprawiedliwości, odpowiednie przygotowanie czy wrażliwość na los najsłabszych. Poza komunikatem biskupów, Kościół zamierza także umożliwić szerszą debatę społeczną na tematy aktualne w oparciu o przygotowane materiały z zakresu katolickiej nauki społecznej.
Wśród problemów, jakie przeżywa Meksyk, Kościół wskazuje szczególnie słabość gospodarki, korupcję oraz zorganizowaną przestępczość. Te wszystkie zjawiska wpływają na niestałość nastrojów społecznych, a co za tym idzie na stan instytucji demokratycznych. Pilnym zadaniem jest także walka z rozpowszechnioną przemocą związaną z handlem narkotykami. Dotyka ona szczególnie pogranicza z USA. Kościół zachęca tu nie tylko do działań przewidzianych prawem, ale także do duchowej mobilizacji wiernych. Specjalną inicjatywą będzie w październiku modlitwa różańcowa dzieci po obu stronach granicy w intencji ustania przemocy.
Rada Misyjna Indian, działająca w ramach Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii, opublikowała raport zatytułowany Przemoc przeciw szczepom tubylczym w Brazylii 2008. Dokument wskazuje na różne przejawy przemocy oraz nierespektowanie praw brazylijskich Indian.
W ubiegłym roku Rada Misyjna Indian zarejestrowała 60 zabójstw popełnionych na tubylcach na terenie całego kraju. Najwięcej Indian zginęło na terenie stanu Mato Grosso do Sul. Ofiary popełnionych przestępstw należały do szczepu Guarani Kaiowa. Antropolog Lucia Rangel, autorka wspomnianego raportu, podkreśla: w ostatnich latach tubylcy zostali ściśnięci na bardzo małych kawałkach ziemi na skutek wzrastających latyfundiów zajmujących się na szeroką skalę uprawą soi i trzciny cukrowej. Obserwuje się coraz większy opór wśród różnych warstw społecznych przeciw jakiemukolwiek postępowaniu mającemu na celu uregulowanie ziem należących do Indian Guarani Kaiowa. Wraz ze wspomnianym oporem wzrasta jeszcze bardziej uprzedzenie i rasizm w stosunku do tubylców. Również na północy kraju, w stanie Maranhão, na skutek eksploatacji bogactw naturalnych wzrosła liczba zabójstw i przypadków agresji przeciw tubylcom ze szczepu Guajajara. Także Indianie Awagwaja, nie mający kontaktu ze społecznością, znajdują się w trudnej sytuacji ze względu na wzrastającą obecność tych, którzy zajmują się wycinką lasów. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Marczewski Chrystuszowiec.
Milion euro przekazał włoski episkopat na pomoc dla ofiar zakończonej przedwczoraj wojny domowej na północy Sri Lanki. Pieniądze zostaną przekazane lokalnym oddziałom Caritas, które pracują wśród poszkodowanych. Ze swej strony lankijski kościół zapewnił, że uczyni wszystko, aby pomóc w dziele narodowego pojednania. W przekazanej agencji Fides deklaracji sekretarz episkopatu zauważył, że katolicy, choć są mniejszością, mogą odegrać znaczącą rolę w procesie normalizacji. Kościelne wspólnoty, do których należą przedstawiciele różnych grup etnicznych, mogą być bowiem dla wszystkich wzorem jedności ponad podziałami, podkreślił biskup Norbert Andrade.
150 milionów dolarów na walkę z AIDS w Demokratycznej Republice Konga zamierza wydać w ciągu najbliższych 3 lat tamtejszy kościół. Obecnie między innymi dzięki pomocy Caritas Internationalis trwa zbiórka potrzebnych funduszy. Program został przygotowany we współpracy wszystkich diecezji, a także kongijskich władz. Jest to kolejny krok w walce z tą pandemią, którą Kościół w Kongu rozpoczął na szeroką skalę w 2006 roku.
Program idzie w 4 kierunkach: edukacji i prewencji, opieki lekarskiej, duchowej, psychologicznej i finansowej, aspektów etycznych i prawnych oraz komunikacji. Aż 74% środków zostanie wykorzystanych na edukację i prewencję. Pomysłodawcy projektu podkreślają, że jest to jedyna droga do postawienia tamy AIDS. Planowane są spotkania dla małżeństw i osób żyjących w wolnych związkach oraz dla młodzieży, podczas których wychowywać się będzie do odpowiedzialnych zachowań seksualnych. Program promuje też bezpłatne testy na wirusa HIV. Konsultant Caritas Internationalis do spraw AIDS, ksiądz Robert Vitillo, który brał udział w prezentacji nowego programu kongijskich biskupów, zauważa, że Afryka subsaharyjska jest częścią świata najbardziej dotkniętą chorobą AIDS. Aż 64% wszystkich nosicieli tego wirusa żyje na czarnym lądzie. Także Afryce przypada niechlubny rekord największej liczby dzieci osieroconych w wyniku AIDS.
76% kongijskich dzieci cierpi na co dzień z powodu biedy i głodu. Te alarmujące dane przytacza raport opracowany wspólnie przez rząd Demokratycznej Republiki Konga i UNICEF. Jak zauważa jeden z autorów raportu, profesor Paulo Nzita Denis, sytuacja dzieci jest naprawdę dramatyczna. Niedożywienie pogłębiają stale rosnące ceny produktów spożywczych, a we wschodniej części kraju trwająca od lat wojna. Minister planowania w kongijskim rządzie podkreśla, że poprawa sytuacji najmłodszych stanowi jeden z priorytetów władz w Kinszasie. Obecnie jednak największą pomoc kongijskim dzieciom niosą Caritas i Kościół katolicki poprzez sieć ośrodków dożywiania.
W ostatnich 3 tygodniach rwandyjscy rebelianci wzmogli akcje odwetowe na ludności cywilnej w Kiwu na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga, informuje jezuicka służba uchodźcom. Tak zwane siły demokratyczne na rzecz wyzwolenia Rwandy mszczą się za wspólną ofensywę rwandyjskiej i kongijskiej armii w lutym bieżącego roku. Choć rządowe wojska odnoszą pewne sukcesy w walce z paramilitarnymi ugrupowaniami w Kiwu, nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa miejscowej ludności. Stąd, pomimo podpisania kolejnych porozumień pokojowych, wielu uchodźców nadal boi się powrócić do swych wiosek.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.